Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Czy pan już wie, kto zginął w wypadku polskiego busa pod Calais?
Panie redaktorze, nie znam szczegółów tego wypadku, ale jest to dramatyczna sytuacja.
Wiemy na pewno, że ten samochód był zarejestrowany w Polsce.
A no więc właśnie, to jest dramatyczna sytuacja, która dotyczy polskich transportowców.
No właśnie, a pan się polskimi transportowcami zajmuje, stąd moje pytanie.
Tak, panie redaktorze, bo...
Tak, trzeba wyłączyć telefon, ale najlepiej wyciszyć.
Unia Europejska wprowadza, stara się wprowadzić przepisy, które uderzą w transport międzynarodowy, szczególnie w transport międzynarodowy Polski i krajów, które ostatnio weszły w struktury Unii Europejskiej. Z jednej strony ogranicza się działalność tych firm transportowych, argumentując to tym, że dbałość o kierowców z państw, które stały się członkami Unii Europejskiej, nakazuje konieczność wprowadzenia restrykcyjnych przepisów, które tak w efekcie zniszczą firmy transportu.
Ale jako żywo blokada drogi pod Calais zorganizowana przez migrantów nie ma wiele wspólnego z przepisami unijnymi.
Dobrze, ale z drugiej strony, panie redaktorze, ten sam prezydent Macron, kiedy jeszcze wcześniej formułował te tezy o konieczności wprowadzenia przepisów pracowników delegowanych, ani słowa nie mówi o tym, co dzieje się na drogach w Calais, co dzieje się na drogach we Francji. Francuski, niemiecki minister transportu, pan minister Dobrindt, nie mówi o tym, co dzieje się na niemieckich drogach, jakie zagrożenia czyhają na kierowców transportu międzynarodowego.
Boję się, panie ministrze, że jest pan o krok od wywołania jakiegoś wielkiego dyplomatycznego konfliktu z Francją.
Nie, panie redaktorze, tak absolutnie nie jest. Prowadzimy debatę na forum Unii Europejskiej nad propozycjami, które złożyła ostatnio Komisja Europejska. Francuzi mają tego świadomość, że wszystko to, co proponują Francuzi, Niemcy, to wykracza dalece poza regulacje unijne i poza tą umowę, która stowarzyszeniową, która tak naprawdę powinna być podstawą wszystkich działań.
Panie ministrze, proszę mi wytłumaczyć, jaki związek jest w wypadku pod Calais i tej blokady zorganizowanej przez migrantów i śmierci prawdopodobnie polskiego kierowcy z przepisami unijnymi dotyczącymi transportowców.
Panie redaktorze, ja mówię o pewnym zaangażowaniu polityków francuskich, niemieckich w sprawy transportu międzynarodowego. I ci politycy często podpierają się tym, że należy zadbać o kierowców polskich, czeskich, słowackich, węgierskich. Należy doprowadzić do tego, aby...
Ich przepisy dotyczące, ich, tak, dotyczące pracy byli, i ich płacy aby, były takie same jak kierowców
byli,
niemieckich,
tak,
francuskich i w innych krajach Unii Europejskiej.
Tak, aby byli bezpieczni pod względem płacowym. Ale nic nie robi się pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa tychże samych kierowców, którzy znajdują się chociażby na terenie Francji.
Panie ministrze, czy rząd pod rękę z parlamentem wygonią z Polski Ubera i przedsięwzięcia uberopodobne?
Panie redaktorze, no skąd to pytanie? Ja kompletnie tego nie rozumiem. Pojawia się
pytanie jest takie o przyszłość. Taksówkarze blokują miasta, domagają się zaostrzenia przepisów, czy wręcz wyeliminowania tego typu przewozów.
Panie
Jak pan odpowie na te postulaty?
Taksówkarze nie domagają się zaostrzenia przepisów. Taksówkarze domagają się jednego. Równej konkurencji.
No tak, ale żeby tę równą konkurencję wywołać, trzeba zaostrzyć przepisy wobec Ubera.
Nie można funkcjonować na rynku, jeżeli znajdują się podmioty gospodarcze, które praktycznie nie wypełniają obowiązków nawet w części tych, którzy muszą w tym przypadku wypełniać taksówkarze, transport musi wypełniać transport osobowy.
Ale więc, może te przepisy dla taksówkarzy są nazbyt wyśrubowane?
Nie, absolutnie nie. Taksówkarze nie narzekają na wyśrubowane przepisy. Taksówkarze narzekają na nierówną konkurencję. Obowiązkiem państwa jest stale nadzorować równość konkurencji, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, ale także równość konkurencji. I to są postulaty taksówkarzy i to są postulaty
środowisk. I jak pan odpowie na te postulaty, panie ministrze? Bo na przykład Węgrzy tak odpowiedzieli na te postulaty, że Uber zawiesił swoją działalność na Węgrzech. W Danii wydarzyło się podobnie, w innych krajach skandynawskich podobnie. W Polsce będzie droga węgierska czy jakaś specyficzna Polska?
Panie redaktorze, my nie mówimy o Uberze. My mówimy o równości szans wszystkich podmiotów gospodarczych. W projekcie ustawy, który przedłożyliśmy na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, są zapisy, które wprowadzają te same warunki funkcjonowania dla pośredników zlecających usługi transportowe oraz dla tych, którzy przewożą pasażerów. I tylko tyle i aż tyle.
Ale to w jaki sposób?
Nic ponad to, nie jest w tej ustawie wymieniona nazwa jakiejkolwiek firmy, jakiegokolwiek pośrednika.
No, oczywiście, że nie.
Więc też dziwię się, że pojawia się w przestrzeni publicznej natychmiast oto reakcja, że rząd, że minister infrastruktury zechce uderzyć w konkretną firmę. Nie,
bo ta konkretna firma stała się symbolem pewnego rodzaju działalności przewozowej, która, z której Polacy coraz bardziej ochoczo korzystają.
Jeżeli którakolwiek z firm nie wypełnia tychże samych reguł i tychże samych zasad, co konkurencja, no to należy sprawę tutaj w sposób jasny rozstrzygnąć.
A Uber, rozumiem, nie przestrzega.
Panie redaktorze, ja nie twierdzę, że Uber nie przestrzega. Każdy podmiot gospodarczy w Polsce powinien mieć równe szanse.
Ale czy Uber jest uprzywilejowany w stosunku do taksówek pańskim zdaniem, czy nie jest?
Panie redaktorze, nie mówimy o uprzywilejowaniu. Jeszcze raz powtarzam, mówimy o równych szansach dla każdego.
I Uber ma równe szanse jak taksówkarze, czy nie?
Jeżeli domagamy się dzisiaj w sposób jednoznaczny, docierają do nas sygnały, że są podmioty, które wykorzystują lukę w przepisach, które nie dostosowują się do gry rynkowej, które nie stosują tych samych zasad, które dotyczą chociażby w tym przypadku taksówkarzy. Musimy ten problem rozwiązać.
To jakie będą zapisy ustawowe i za jakimi zapisami pan jest, żeby uregulować albo wyrównać szanse między taksówkarzami a wszystkimi firmami, które nie są firmami taksówkarskimi, aczkolwiek oferują przewozy, zwłaszcza miejskie?
Panie redaktorze, przede wszystkim, jeżeli chodzi o pośredników, muszą wypełniać te same obowiązki. Pośrednicy muszą Pośrednicy muszą posiadać licencję. Licencja to nie jest jakiś problem olbrzymi, to jest nieduża kwota kaucji. To są warunki, jakim dzisiaj odpowiadają podmioty organizujące przewóz po stronie chociażby taksówkarskiej, czyli niekaralność i tak dalej.
Czyli Uber będzie musiał, tak jak każda firma taksówkarska, spełniać takie wymogi.
Pośrednik, nie tylko Uber, każdy.
Każdy,
panie
tak,
ale
Uber
każdy
również.
Pośrednik, Uber również. To nie jest wielki problem. Będziemy mieli po wprowadzeniu tych przepisów równość podmiotów. Będą mogły w sposób wolnorynkowy konkurować z sobą, ale będą musiały spełniać te same warunki. I to jest nasz cel.
Rozumiem, że nie jest takim pańskim celem doprowadzenie do takiej sytuacji jak na Węgrzech.
Panie redaktorze, naszym celem nie jest destrukcja w gospodarce. Celem naszego rządu, celem rządu Prawa i Sprawiedliwości nie jest likwidacja, niszczenie firm. Celem naszego rządu jest to, aby na rynku panowały warunki, które pozwolą na równą konkurencję.
Na ile, panie ministrze, czuje się pan pewnie w swoim fotelu? Mówię o fotelu ministerialnym.
Panie redaktorze, to jest zawsze tak, że jeżeli powołuje się na tak odpowiedzialne funkcje ministra, czy też sekretarza stanu, podsekretarza stanu, każdy z nich powinien wiedzieć, że to jest czas określony na wykonywanie swoich zadań.
Bez dwóch zdania, ale jakoś częściej o panu niż o innych ministrach słyszę, że powinien pan obawiać się o swoją przyszłość ministerialną.
Znaczy, panie redaktorze, do mnie te informacje nie docierają.
Nie jest tak, że pan przechodzi jakieś trudne rozmowy z panią premier, dyscyplinujące, wzywające do bardziej wytężonej pracy,
panie
albo bardziej wytężonych efektów tej pracy.
Z każdym z ministrów rozmawia w sposób zdecydowany.
Jak z panem rozmawia, to czuje pan zbliżającą się rekonstrukcję?
Nie, panie redaktorze, nikt nie mówi o rekonstrukcji, nikt nie grozi rekonstrukcją. Ja w przestrzeni moich rozmów nie słyszę tego typu informacji.
W przestrzeni moich rozmów nie słyszę takich problemów. Dokładnie. Nowe sformułowanie. Ale ma pan poczucie, że perfekcyjnie idzie panu z drogami, kolejami, budownictwem?
Panie redaktorze, ja cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy powiedzieć, iż program kolejowy, program olbrzymich wyzwań, bo przecież kwota 67 miliardów złotych do wydania w określonym czasie. To potężne wyzwanie.
I słyszę i czytam, że idzie fatalnie z tymi wydatkami.
Nie idzie, panie redaktorze.
Nawet Komisja Europejska w swoim raporcie o tym pisze. Nie wiadomo, czy te środki zostaną wykorzystane.
Panie redaktorze, to absolutnie nie jest prawdą. No przecież każdego miesiąca podpisujemy umowę na kwoty ponadmiliardowe. Nie jest rzeczą łatwą i nie jest rzeczą prostą zlecić inwestycje, przebudowę, modernizację, budowę szlaku kolejowego w przypadku, kiedy nie ma przygotowanej dokumentacji. Czyli praktycznie cały ten czas do tej pory, tych 12-14 miesięcy, To był czas przygotowywania dokumentacji i zresztą czas ten trwa. Natomiast dzisiaj już rozstrzygamy przetargi, dzisiaj kierujemy kolejne inwestycje do przetargów, dzisiaj już, panie redaktorze, podpisujemy umowy. Jeszcze raz powtarzam, w przypadku PKP to są umowy ponad miliardowe każdego miesiąca.
A przechodząc z kolei na drogi, a zwłaszcza na autostrady, pan ma tutaj mapę polskich autostrad. Co z tym odcinkiem Częstochowa-Piotrków, autostrada A1? To czarna autostradowa dziura.
Panie redaktorze, zapewniam pana i zapewniam wszystkich słuchaczy Radia Z, wszystkich tych, którzy nas teraz słuchają, że niebawem kierujemy do drugiego etapu przetargu. Ten odcinek będzie finansowany ze środków krajowych pierwotnie.
Czyli bez pieniędzy unijnych, tak? Bo były z tym problemy.
Poprzedni rząd, panie redaktorze, zostawił nam taką oto propozycję, że ten odcinek będzie budowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Trwałoby to bardzo długo, wyłanianie takiego partnera.
Będzie wyłącznie rozumiem pieniędzy publicznych.
Zdecydowaliśmy, że ten bardzo potrzebny odcinek autostrady musi być realizowany w szybkim tempie.
I kiedy nim pojedziemy?
No, panie redaktorze, wszystko wskazuje na to, że około 2020-2021 roku.
Czy w 2021 północ z południem Polski zostaną spięte autostradą A1? Wreszcie.
No, nareszcie. Czekaliśmy na to kilka ładnych, dobrych lat, bo przecież przypomnę, że pierwotny termin realizacji tej inwestycji to był 2012 rok.
No to czyli 9 lat spóźnienia.
Tak, dzisiaj mamy 5 lat opóźnienia. Nie przyczyniliśmy się w żaden sposób do tego. Po prostu trzeba było realizować tą autostradę dużo, dużo wcześniej. Ale to nie jest tylko kwestia autostrady A1, bo to jest też dzisiaj już decyzja w sprawie Via Carpatii. Wczoraj rząd przyjął uchwałę, która poszerza limit wydatków finansowych o 26 miliardów złotych,
co panie ministrze, ale
powoduje,
czy nie jest tak,
że budujemy,
że tych pieniędzy
że
na drogi i koleje brakuje,
Karpatię zgodnie z deklaracjami,
że tych pieniędzy na drogi i koleje brakuje, dlatego że minister Morawiecki trzyma się mocno za kieszeń, bo potrzebuje tych pieniędzy na wydatki socjalne?
Panie redaktorze, mało kto, tak jak pan premier Morawiecki, jest za tym, aby inwestować i budować sieć komunikacyjną w Polsce, nie tylko drogową, ale także i kolejową, więc przepraszam, że
to jeśli chodzi o koleje,
uwagę, ale
to
jest absolutnie nieuprawnione
nie było
stwierdzenie, które dotyczy pana premiera Morawieckiego.
Andrzej Adamczyk, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A witając internautów, pytam pana jeszcze o koleje, bo jest taki pomysł takiego polskiego TGV, tak? No czegoś w rodzaju szybkiej kolei, Shinkansena, kolei szybkich prędkości. Na ile pan uważa, że rząd PiS-u powinien podjąć decyzję o budowie takiej kolei?
Panie redaktorze, dzisiaj, jeżeli byśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy budować szybką kolej, czy też jej nie realizować, to zdecydowanie za wcześnie w sensie dostępnych informacji na ten temat. Dzisiaj stwierdzenie budujemy byłoby absolutnie nieuprawnione, podobnie jak nie budujemy byłoby również nieuprawnione. Dlaczego? Bo tutaj powinniśmy się kierować wynikami analiz. To jest niezwykle drogie.
No, ale rozumiem, że te analizy są prowadzone, przeprowadzone i coś już na ten temat wiemy.
A no więc właśnie w 2012 roku, w 2011 roku, w grudniu, zarzucono wszystkie przygotowania do podjęcia tej decyzji, i tym samym ewentualnie do budowy kolei dużych prędkości. Przypomnę, że ówczesny minister transportu podjął decyzję, iż termin decyzji rządu w sprawie budowy kolei dużych prędkości zostaje przełożony na 2020 rok, natomiast ewentualna realizacja tego przedsięwzięcia 2030 rok.
Przez okres, no to odległa przyszłość.
Panie redaktorze, przez okres 6 lat ten temat nie funkcjonował w orbicie debaty publicznej, w orbicie debaty eksperckiej. My dzisiaj wracamy, otwarliśmy debatę dużą konferencją, która odbyła się w ubiegłym tygodniu na temat kolei dużych prędkości i tam na tej konferencji eksperci, a ja w dużej mierze odnoszę się do opinii eksperckiej, eksperci stwierdzili wyraźnie, zmieniło się otoczenie zewnętrzne. Dzisiaj rozwinął się transport lotniczy, ten krajowy. Dzisiaj przebudowują się szlaki kolejowe pozwalające poruszać się pociągom osobowym z prędkością około 160 km na godzinę. I taki będzie efekt tych wszystkich starań inwestycyjnych, o których mówiliśmy wcześniej. Dzisiaj należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy inwestycja, która będzie kosztowała ponad 40 miliardów złotych, ona z ekonomicznego punktu widzenia jest opłacalna.
Rozumiem, dzisiaj że pan musimy... nie ma takiego przekonania dzisiaj.
Dzisiaj nie, panie redaktorze. Ja jestem przekonany co do tego, że my możemy budować koleje dużych prędkości, my możemy mieć i powinniśmy mieć duże lotnisko odpowiadające wymogom XXI wieku. To nie jest tak, że w Polsce nie można wybudować, Niemcy jeżdżą kolejami szybkich prędkości, Francuzi, w Polsce nie można tych kolei zrobić. Ale... ja nie mam kompleksów, panie redaktorze.
To bardzo
my nie
dobrze.
Powinniśmy mieć kompleksów, ale też powinniśmy się kierować nie, niczym innym, ale takim czystym rachunkiem ekonomicznym. Jeżeli okaże się, że tym projektem zainteresowani są Czesi, a są, jeżeli oni to potwierdzą, jeżeli okaże się, że tym projektem zainteresowani są Niemcy, czyli my możemy połączyć koleje dużych prędkości z systemem kolei niemieckich, czeskich, a dalej idąc austriackich czy też zachodnioeuropejskich, to jest to przedsięwzięcie warte Zachodu. Jeżeli zaś mielibyśmy wybudować odcinek kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią i dalej Poznaniem, skrócić czas przejazdu powiedzmy sobie o 45 minut między Warszawą a Poznaniem, to należy sobie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy warto wyłożyć ponad 40 miliardów złotych, ażeby skrócić czas przejazdu o 40 minut, czy też o pół godziny, czy też o 50 minut między chociażby Katowicami a Warszawą.
A warto
więc
wykładać...
to są, panie redaktorze, te dylematy, bo koleje dużych prędkości to nie jest tylko nowoczesny pociąg, nie jest tylko nowoczesny tabor, ale to przede wszystkim są zupełnie inne systemy, to są autonomiczne szlaki kolejne, znaczy autonomiczne tory, to są autonomiczne systemy zabezpieczania energii, czyli niezależne od tych, które pozwalają funkcjonować dzisiaj pociągom na szlakach kolejowych i wreszcie niezależne systemy zabezpieczenia, sterowania. To jest całe duże przedsięwzięcie. Pytanie, czy znajdą odbiorców, czy ta usługa przewozu kolejami dużych prędkości znajdzie odbiorców wśród obywateli?
No to skoro mówimy o sensownym wydawaniu pieniędzy, będzie mnie pan przekonywał, że sensownym wydatkiem jest budowa centralnego portu lotniczego w sytuacji, kiedy mamy Okęcie, Modlin, Radom i Łódź.
Panie redaktorze, jeżeli spojrzeć na wskaźniki wzrostu ilości pasażerów na lotnisku Okęcie, to jak najbardziej tak. Jeszcze raz powtórzę.
No, wszystkie wskaźniki... Alternatywą dla Okęcia jest Modlin,
Panie redaktorze, nie jest alternatywą Modlin, nie jest alternatywą Radom.
Dlaczego?
Te lotniska mają charakter pomocniczy.
No tak, ale można by je rozbudowywać, zamiast budować kolejne lotnisko w centralnej Polsce.
To nie jest tylko centralny port lotniczy, ale to jest centralny port komunikacyjny. A to wiąże się z dowozem pasażerów koleją, to wiąże się z dowozem transportem pasażerów na lotnisko transportem samochodowym, bo przecież dzisiaj budując system transportu lotniczego należy zakreślić sobie taki okrąg, tak? Ustalić skąd weźmiemy pasażerów, którzy będą latali z danego portu lotniczego, i jakich też dowieziemy. Więc nie mówimy tylko o centralnym porcie lotniczym, ale centralnym porcie komunikacyjnym.
No tak, ale czy on się będzie nazywał lotniczy czy komunikacyjny, to tak czy inaczej ma dużo alternatyw w centralnej Polsce. No,
panie redaktorze...
Wie pan jak, ja przyznaję, nie jestem specjalistą od lotnictwa, ale widzę losy różnych portów lotniczych na przykład w Hiszpanii i ręce opadają. Znaczy pobudowali tam portów lotniczych strasznie dużo, po czym nie wiadomo skąd do nich wziąć pasażerów. One niszczeją, praktycznie trzeba je właściwie dzisiaj zamykać, sprzedawać Chińczykom, się je próbuje, Chińczycy nie za bardzo chcą je kupować. Czy nie będzie to gigantyczna inwestycja, w której utopione zostaną grube miliardy w sytuacji, kiedy naprawdę infrastruktura polska ma większe wyzwania?
Na pewno nie. Zapewniam pana, że nie i tutaj dalej opieramy się o eksperckie opinie, o rachunki ekonomiczne, o analizy. Podstawą tych działań są analizy dotyczące wzrostu ruchu lotniczego, wzrostu ilości pasażerów. 2020 rok to będzie kres możliwości lotniska Okęcie. Pracujemy nad tym, żeby...
Kres możliwości w sensie rozwoju, tak? W ogóle zamknięte zostanie
Okęcie? Nie, w sensie rozwoju.
A myśli pan o zamknięciu Okęcia?
Panie redaktorze, jeżeli powstaje centralny port lotniczy, należy zastanowić się również nad przyszłością portu lotniczego Okęcie, bo to przecież takie decyzje są wymuszane.
Ale do tego stopnia się zastanowić, żeby myśleć o jego likwidacji, zamknięciu?
Dzisiaj nie mówimy o zamknięciu Okęcia, dzisiaj mówimy o tym, że Okęcie może pełnić funkcje właśnie pomocnicze dla Centralnego Portu Lotniczego, a jeżeli by się okazało, że z ekonomicznego punktu widzenia to jest opłacalne, to należy takie decyzje podejmować, bo takie decyzje podejmuje się w Europie i takie decyzje podejmuje się na świecie. Ja kiedyś widziałem lotnisko w Monachium. Pan jest zbyt młodym człowiekiem, żeby pamiętać olimpiadę w Monachium w 1972 roku.
Coś pamiętam, dwa lata
miałem. Panie redaktorze, nie może pan pamiętać. Otóż na Igrzyska Olimpijskie w Monachium wybudowane wielkie, nowoczesne lotnisko. Ja pamiętam, kiedy przed 7 laty byłem w Monachium, gospodarz, starosta monachijski pokazywał mi miejsce, gdzie praktycznie pozostały resztki z tego lotniska, wybudowany nowy port lotniczy, natomiast teren poprzedniego lotniska wykorzystano biznesowo, wykorzystano w sposób, który pozwoli przynosić dochody. I jeżeli taki roz spotka lotnisko Okęcie, to myślę, że warszawiacy też nie będą tego kiedyś w przyszłości żałowali. Mówię kiedyś w przyszłości, bo to przecież lata 2030 i dalej. To nie są decyzje, które by miały zapaść w najbliższym czasie.
No nie wiem, czy jako warszawiak bym wybaczył, gdybym nie miał Okęcia.
Panie redaktorze,
to jest bardzo wygodne dzisiaj.
Panie redaktorze, można powiedzieć tak, że Centralny Port Lotniczy niesie z sobą również pewne konsekwencje ekonomiczne dla wszystkich pozostałych portów. Ale to przedsięwzięcie jest uzasadnione ze strategicznego punktu widzenia, z gospodarczego punktu widzenia i z ekonomicznego punktu widzenia. To po prostu ma sens, mówimy o Centralnym Porcie Lotniczym.
Panie ministrze, to teraz pytania od słuchaczy, ale jest ich dużo, więc proszę o krótkie odpowiedzi. Jak idzie realizacja programu Mieszkanie dla Młodych, pyta pan Kuba.
Panie redaktorze, kilkadziesiąt tysięcy mieszkań już w pilotażu prowadzonym przez BGK.
Kiedy pierwsze pierwsze klucze do pierwszego
informacje
mieszkania?
Informacje są o to takie, że to jest 2018 rok, być może początek, pierwsza połowa 2018 roku.
I gdzie będzie to pierwsze mieszkanie?
Realizuje się w Białej Podlaskiej, realizuje się w Wielkopolsce, realizują się te inwestycje.
Pan Domino albo pani Domino pyta, dlaczego nie są...
A jeszcze jedno, przepraszam. Zmieniamy ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Mam deklarację spółdzielni mieszkaniowych, że w momencie, kiedy przywrócimy lokatorskie prawo, będzie spółdzielnie mieszkaniowe rozpoczynają budowę ponad 100 tysięcy mieszkań. To jest informacja niezmiernie intrygująca, bo 100 tysięcy mieszkań w relacjach najmu lokatorskiego, 100 tysięcy mieszkań w całej Polsce, to jest to bardzo dużo. To jest właśnie ten cel, do którego zmierzamy, to jest likwidacja braków na rynku mieszkaniowym, bo przecież dzisiaj brakuje ponad 970 tysięcy mieszkań.
Kolejne pytanie, kiedy rusza budowa trzeciego pasa na A2, czyli Warszawa-Łódź? Jest decyzja w tej sprawie już?
Ja o tym powiedziałem, że rozpoczynamy pracę koncepcyjną nad rozbudową. No tak, no przecież...
Tak, no nie, no przecież długa droga.
Panie redaktorze, autostrada została oddana do użytku w 2012 roku i to z perypetiami, bo generalnie cały projekt zakończony bodajże na koniec 2012, jak nie w 2013 roku, bo przecież wówczas to była tylko i wyłącznie przejezdność. Dzisiaj okazuje się, że na tej autostradzie, ta autostrada już praktycznie rzecz biorąc wykorzystano tam jej możliwości techniczne, czy są takie momenty, kiedy te możliwości techniczne już nie pozwalają poruszać się z prędkością dopuszczalną na autostradzie, bo ile tych samochodów tam jest, to wiemy. Dzisiaj analizujemy możliwości budowy trzeciego pasa z wykorzystaniem tej infrastruktury, która jest.
Ale rozumiem, że to melodia dosyć odległej przyszłości.
Nie, niekoniecznie. No, panie redaktorze, no, to analizy i kiedy okaże się, że brakuje przestrzeni dla poruszających się pojazdów autostradą A2 między Warszawą a Łodzią, musimy podejmować konkretne wysiłki. Nie ma wyjścia.
Ale jeśli to kiedy pojedziemy tym trzecim pasem?
Nie chcę dzisiaj składać deklaracji terminowej.
Dlaczego nie są rozstrzygnięte przetargi na dokumentację środowiskową dla S11, S17, S12, S10, S74 za 5 lat zapaść inwestycyjna?
Panie redaktorze, droga numer S74, te drogi, które pan wymienił, może w ten sposób.
Dużo ich, ja sam nie wiem, gdzie one są, ale...
Panie redaktorze, droga S74 to ta, która łączy Stalową Wolę przez Kielce do Piotrkowa Trybunalskiego. To jest wszystkie inne drogi. S11 to droga, która biegnie od.
Bo dzisiaj rozumiem priorytetem w tych, eskach to jest ta.
Przepraszam, do Katowic.
To jest ta trasa wschodnia, tak? Czyli połączenie.
S19 to jest droga. S19 to jest droga, która łączy południową granicę państwa w Barwinku przez Rzeszów, Lublin do Białegostoku i dalej do granicy. I dalej do granicy państwa. Jeżeli chodzi o S19, całość zlecona jest skierowana do realizacji, w sensie dokumentacji, która pozwoli ogłosić przetarg. To właśnie są decyzje środowiskowe, to są decyzje lokalizacyjne, to są studia wykonalności, to są wszystkie te prace żmudne, które prowadzone są przez kilka lat. Przygotowujemy decyzje co do innych dróg i one zostaną zlecone niebawem do przygotowania. Także naprawdę dużo się dzieje w tym obszarze przygotowania inwestycji do przetargu.
Pan Stanisław Szmijan zresztą, czyli znany panu poseł, pyta. W wypowiedziach prasowych przedstawiciele resortu szacowali wartość PBDK, czyli planu budowy dróg, na 200 miliardów złotych. Czy przesunięcie 28 miliardów da jakiekolwiek efekty? Obecne opóźnienia w rozstrzyganiu niektórych przetargów wynoszą już ponad 1,5 roku.
Otóż odpowiadam nie tylko panu przewodniczącemu, ale pan przewodniczący, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury często powtarza, mając zresztą świadomość, jakie są relacje wewnątrz programu budowy dróg krajowych, autostrad, zwiększenie tego limitu pozwoli zrealizować to wielkie przedsięwzięcie, jakim jest Via Carpatia. Ono jest wyceniane na 21 miliardów złotych. Zwiększenie tego limitu pozwoli zrealizować drogę ekspresową S17 od Lublina do granicy państwa z Ukrainą, czyli będziemy mieli drogę ekspresową łączącą Warszawę do granicy państwa w kierunku Lwowa. Droga S17, przepraszam, kwota ponad 20 miliardów złotych pozwoli zrealizować również wiele obwodnic, kilkanaście obwodnic. Natomiast w ramach tej kwoty, która była zabezpieczona pierwotnie w limicie, liczymy na oszczędności. I te opóźnienia, o których mówi pan przewodniczący, one wynikają, bo to nie są opóźnienia, ten przestój, on wynika z faktu, że my przygotowywaliśmy nowy sposób realizacji, przepraszam, nowe podejście, nową filozofię co do realizacji inwestycji.
Tańszą,
będzie
rozumiem,
taniej,
tak?
Będzie więcej za te same pieniądze, bo to przede wszystkim jest, to był nasz cel i o tym wielokrotnie mówiliśmy, że w Polsce nie musimy budować autostrad i dróg ekspresowych drożej, aniżeli w Niemczech, aniżeli w Europie Zachodniej. I o tym pan przewodniczący Żmijan, poseł Platformy Obywatelskiej, powinien był wiedzieć i przypominać o tym swoim kolegom przez ostatnie 8 lat, kiedy budowano najdroższe w Europie autostrady, kiedy budowano najdroższe drogi ekspresowe. Dzisiaj, dzięki pracy Rady Ekspertów, dzięki pracy, zaangażowaniu środowiska wykonawczego, środowiska, które na co dzień zajmuje się tymi inwestycjami, dzięki zaangażowaniu ekspertów, dzięki zaangażowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, wypracowaliśmy model, wypracowaliśmy zasady, które pozwolą w sposób znaczny obniżyć realizację tychże inwestycji. No więc jeżeli mieliśmy...
Panie, misie, panie to redaktorze, to się przekonamy, jak te inwestycje zostaną skończone, jeszcze, bo póki, nie chciałbym być złośliwy, ale póki co to żadnego odcinka autostrady ministerstwo w czasach rządów PiSu nie wybudowało.
Panie redaktorze...
Drogi ekspresowe, ale autostrady
pan,
nie.
Ale niech pan... Dobrze, ale też zwróćmy uwagę, ile dróg jest w budowie. A ja chciałem tutaj odpowiedzieć, żeby wyjaśnić sprawę tak do końca. Mieliśmy taki przykład z zachodnią obwodnicą Łodzi, z drogą numer S14. Przetarg przygotowany na zasadach według dokumentacji i na zasadach odziedziczonych po poprzedniej ekipie. Czy pan wie, jaki był koszt realizacji 1 kilometra tej drogi? 72 miliony złotych, co daje około 15 milionów euro za kilometr. Dlaczego przeliczam na euro? Bo w Niemczech 1 kilometr autostrady, nie drogi ekspresowej, szacuje się na około 8-9 milionów euro. Czyli praktycznie rzecz biorąc 70% drożej. I cóż zrobiłem? Unieważniłem ten przetarg, panie redaktorze.
I za ile go pan wybudował?
Panie redaktorze, dzisiaj ogłosiliśmy przetarg na realizację tego odcinka Optymalizuj i buduj. Będzie przeprojektowany ten odcinek i zapewniam pana, że będzie na pewno taniej. I zapewniam też wszystkich tych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy dzisiaj pytają, dlaczego te drogi nie zostały zlecone w ubiegłym roku. No tak, ja wiem, było takie ciśnienie, była taka kompresja wytwarzana, żebyśmy zlecili wszystkie drogi w ubiegłym roku według zasad przygotowanych przez poprzednią ekipę. A właśnie, że nie. A właśnie, że trwały analizy tych projektów, trwały analizy zasad, na jakich są zlecane inwestycje drogowe. I dzisiaj możemy powiedzieć, i dzisiaj odpowiadam panu przewodniczącemu, i dzisiaj odpowiadam tym, którzy pytają, czy będziemy w stanie wybudować więcej tych dróg z limitu, który posiadamy. Tak, będziemy w stanie, bo będzie za te same pieniądze, będzie więcej dróg ekspresowych i autostrad, aniżeli w pierwotnym.
To świetnie, tylko konkretne pytanie. Czy jest jakiś taki odcinek drogi ekspresowej, który pan już wybudował i rzeczywiście okazało się, że można wybudować go radykalnie taniej niż za czasów poprzedników?
Panie redaktorze...
To jest rzeczywisty sprawdzian, bo ogłoszenie przetargu, okej, zobaczymy, jakie będą efekty, ale jak pamiętamy budowę autostrad, to często było tak, że wygrywali ci, którzy oferowali niską cenę, a potem oni i tak upadali za tę niską cenę. Wobec czego teraz pytanie, czy ktoś...
My nie mówimy o niskiej cenie.
Czy komuś się udało już wybudować tę autostradę w Polsce za tak niskie, czy drogę ekspresową za tak niskie pieniądze, o których
ale
pan
mówi. To nie jest kwestia tylko niskiej ceny. Właśnie to nie jest filozofia niskiej
ceny. Ale pan mówi,
ceny.
Że trzeba budować za niską cenę. Ja się zgadzam, że
nie,
lepiej
trzeba budować taniej.
No,
nie
taniej,
powiedziałem, że za niską
no,
cenę.
Tak, taniej, tak.
Trzeba budować taniej.
Udało się panu już wybudować jakąś eskę taniej?
Panie redaktorze, przecież pan wie doskonale, że przygotowanie inwestycji drogowej czy kolejowej, wymaga około 2 do 3
no
lat, przetarg i rozstrzygnięcie przetargu.
I tu mam właśnie tę wątpliwość. Czy jak po panu zostaną już te drogi ekspresowe, to rzeczywiście
myślę,
się okaże, że dało się je wybudować
że porozmawiamy
taniej.
O tym, kiedy zrealizujemy konkretne odcinki według nowych zasad.
Właśnie.
Dzisiaj wszystkie odcinki zlecone w przetargach, chociażby Via Baltica, czyli drogi ekspresowe S61. Przypomnę, że to droga tak umownie. Od Warszawy wychodzi S8 w kierunku Białegostoku, S61 na wysokości Łomży w kierunku północno-wschodnim.
Czyli na Mazury.
Na Mazury, znaczy w kierunku Augustowa do przejścia granicznego. Dzisiaj te przetargi, które rozstrzygamy, są już i ogłaszamy, są przygotowywane, czy były przygotowywane według już nowych, przygotowanych zasad przez Radę Ekspertów, przez Ministerstwo Infrastruktury i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Autostrad. I
to jak pojedziemy tymi drogami, to zobaczymy, za ile udało się je wybudować. I czy rzeczywiście
panie
udało się
to taniej zrobić. To nie jest kwestia, że za niższą cenę. Otóż należy optymalizować projekt budowlany, należy wykonać wiele działań, wiele czynności na etapie projektowym, które pozwolą uzyskać ten sam efekt, czyli tą samą jakość, tą samą technologię, znaczy tą samą wysoką jakość drogi, te same parametry techniczne za zdecydowanie niższe, ponosząc zdecydowanie niższe koszty, bo nie będę mówił za zdecydowanie niższą cenę. My dzisiaj, przygotowując specyfikację przetargową, wskazujemy wiele na doświadczenie, na potencjał firm, które przystępują do przetargu. Chcemy wyeliminować zjawisko firm teczek, które budowały w przeszłości i doprowadzały właśnie do tych sytuacji, o których pan mówi.
Rozpoczęto
realizację
zwłaszcza podwykonawców.
No tak, zwłaszcza podwykonawców, bo przychodziła tak zwana firma teczka, która nie miała w Polsce żadnego potencjału. Proponowała najniższą cenę, a najniższa cena była tym kryterium decydującym. Rozpoczynano budowę, pobierano jakieś tam kwoty, części kwot w systemie ryczałtowym. Później firma bankrutowała, uciekała z polskiego rynku, zabierała tą przysłowiową teczkę, bo tutaj w Polsce nic po prostu, żadnego potencjału, żadnym potencjałem te firmy nie dysponowały.
Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.